Zaczynam od podawania herbaty?
Tak.
Co ja ci podaję?
Zielona herbata i pogawędka, kolejna pogawędka egzystencjalna. Dzisiejszym tematem będziemy rozmawiać może tak wokół tematu przemiany serca i umysłu i różnych takich wątków wokół tego, pomiędzy psychologią a duchowością. Ja lubię z tobą, Max, rozmawiać.
Ja z tobą też lubię rozmawiać, szczególnie o takich ważnych tematach.
Ważne tematy, tak, bo co ten temat w ogóle tak powstał po twojej konferencji. Ja pamiętam, w tym roku to była konferencja po pandemicznej sesji, kiedy właśnie poruszałeś ten temat, przemiana serca i umysłu. Jednocześnie mówiłeś o metanoi i o tym, że to jest poddanie się przemianie serca i umysłu. I to pamiętam, że ta konferencja wywołała we mnie burzę różnych moich własnych myśli. Prowadziłam sobie dialog z tobą w mojej głowie, ponieważ nie było takiej możliwości. I cieszę się, że jest teraz taka możliwość. Jest trochę inna rozmowa, bo jesteśmy tu razem, ale jednocześnie nagrywamy to też z myślą o innych, żeby też to inni mogli posłuchać, może coś z tego wziąć dla siebie. I kiedy ja myślę o przemianie serca czy umysłu, to zawsze dla mnie punktem odniesienia są te ramy psychologiczne, co się dzieje na poziomie psychicznym. I bardzo bym chciała poszukać tych mostów. Chyba od 10 lat, jak rozmawiamy, to tych mostów poszukuję. I myślę, że to i duchowość, i psychoterapia, czy psychologia jest w jednym nurcie. Jest w jednym nurcie rzeki, która płynie w tym samym kierunku. Ale właśnie czasem się gubię, żeby znaleźć to połączenie. Czy mam teraz dalej, tak? Kontynuować.
No, raczej tak, no bo mówiąc o przemianie, w ogóle to jest bardzo szeroki temat. Bo to jest na różnych poziomach, to jest też pewien proces, który nie jest określony w czasie, bo on może dotykać intensywności jakiegoś przeżycia, które powoduje jakąś zmianę dość mocną na różnym poziomie, a potem co się zaczyna, jakaś integracja wewnętrzna. Teraz właśnie czytam taką książkę o chrześcijanach Orientu, szczególnie właśnie w Syrii. I tam wyczytałem takie zdanie, które mi się strasznie spodobało, że właściwie jest taka gra słów, grecka gra słów, że paranoia, czyli taka niejasność umysłu, zamieszanie na poziomie umysłu, jest leczona przez metanoję, czyli przez przemianę umysłu. Ta gra słów dość mocno mi tak rezonuje, bo właściwie chyba to o to chodzi, że tak naprawdę w tej przemianie chodzi o przechodzenie od paranoi od jakichś moich właśnie wyimaginowanych rzeczywistości odnośnie siebie samego, drugiego człowieka i Boga, do rzeczywistości takiej, jaka ona jest, poprzez przemianę sposobu myślenia. A przemiana sposobu myślenia to nie jest tylko kwestia tego, że ja zmienię sobie coś tam w głowie. Nie? Dlatego, że mój sposób myślenia jest moim sposobem odbierania rzeczywistości. Więc to bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ja myślę. Bo czasami mamy takie wrażenie, że kierunek jest tylko jednostronny. To znaczy, że jeżeli ja widzę rzeczywistość, czy odbieram tak, jak teraz rozmawiamy, to że ta rzeczywistość oddziałuje na moje myślenie. Ale jest też tak, że mam jakieś przedzałożenia, czyli jakiś sposób myślenia, który oddziałuje na to widzenie tej rzeczywistości. Nie? I teraz w zależności od tego, jaka to przedzałożenie jest, nie? To może być różny odbiór tego wszystkiego. Więc tak najbardziej chyba w tym wszystkim chodzi o to, żeby mieć jak największy dystans do tych przedzałożeń, żeby otwierać się na rzeczywistość taką, jaka ona jest. Nie? Ale to jest pewien proces. Nie? Proces, tak jak mówisz, to rzeczywiście w pewnym momencie my się spotykamy w tym. Cały proces duchowy jest integralny. To nie można powiedzieć, że coś jest tak, że my rozwijamy się duchowo, a jednocześnie na innych poziomach to jest jakaś właśnie paranoja nasza. Tylko, że jeżeli ten proces jest autentyczny, to on dotyka wszystkich sfer, czyli dotyka właśnie też sfery psychicznej, czyli w tym momencie my się spotykamy, bo mówiąc o pewnej przemianie myślenia, czy sposobu myślenia, czy w ogóle przemiany tej umysłu serca, my dotykamy przestrzeni tej psychicznej naszej, nie? Ale nie tylko.
Tak, bo to kiedy ty mówisz właśnie o przemianie myślenia i serca i w tej swojej konferencji również, głównie skupiasz się na myśleniu, nie? Tak jakby to było jakby motorem do tej przemiany. W psychoterapii jest trochę inaczej, że zanim, znaczy w nurcie, w którym ja pracuję, nie? Że zanim zacznę pracować z myślami, to jest potrzebny ten background, czyli przyjęcie tego, kim jestem, taka samoświadomość poznania siebie i akceptacji przed jakąkolwiek zmianą, bez tego ciężko ruszyć dalej. Ponieważ właśnie jak powiedziałeś, żyjemy w jakichś iluzjach, w jakichś takich swoich założeniach i żeby to zobaczyć, co jest moim założeniem, a co jest prawdą o mnie samym, to potrzebny jest ten pierwszy etap właśnie akceptacji, samopoznania, zobaczenia, że na przykład myślę o sobie, że jestem, nie wiem, pomocna dla innych, a potem się okazuje, że jednak w tej pomocowości mam jakieś ukryte swoje, nie do końca uświadomione motywy, które nie są takie, jakbym chciała o sobie wiedzieć. I właśnie zanim w ogóle zacznę pracować z umysłem, to wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby poznać siebie, zaakceptować nawet to, co mi się nie podoba. No najczęściej te strony, które odpadają jakoś od jakiegoś wizerunku siebie samego, jaki mam. Przyjęcie tego, jakby pomieszczenie w sobie, że to jest pierwszy w ogóle moment do jakiejkolwiek przemiany.
Bo jeżeli... Ale jak gdzie to się dokonuje?
Na przykład w gabinecie terapeutycznym.
Tak, ale mi chodzi o tą przestrzeń w środku.
Tą przestrzeń w środku.
Gdzie dokonuje się ta akceptacja?
Wiesz co, nie tylko umysłem, ale też uczuć, no bo też akceptuję pewne uczucia, poruszenia, które są we mnie, jakieś wściekłości, złości, smutku.
Okej, a ja to rozumiem, tylko nie chodzi mi o to, co ja akceptuję, tylko jak następuje proces akceptacji. Czyli nie mogę akceptować uczuć przez same uczucia.
Oczywiście. Tak?
Czyli to muszę, czyli akceptacja uczuć też dokonuje się w mojej głowie, czyli w jakiś sposób, przez to, że ja na przykład nazywając sobie te uczucia, czy mając z nimi kontakt, jestem w stanie sobie je zobaczyć, w sensie zobaczyć umysłem, no bo czym?
Ale najpierw muszę je poczuć. Tak. Nie, najpierw jest ważne to doświadczenie, że poczuję tę złość, poczuję ten smutek, poczuję tę bezradność. I kiedy to poczuję, że to mi nie zaleje, że moja wściekłość nie spowoduje, że rozwalę to pomieszczenie, tylko jestem w stanie je pomieścić. Czyli najpierw muszę to poczuć, doświadczyć, żeby w ogóle to móc przyjąć na poziomie wtedy umysłu i poznania.
Tak. No więc właściwie mówimy o tym samym, tylko jakby ja pomijam tę kwestię najpierw doświadczenia, bo doświadczenie jest...
No właśnie czemu? Czemu to pomijasz?
No ja jakby przechodzę do tego, co jest... Bo na poziomie doświadczenia nie ma przemiany. Ja mogę tylko doświadczać, nie? Czyli w sensie takim, że jeżeli ja na przykład odczuwam emocje związane z gniewem czy z agresją, no to ja ją odczuwam. Ja w samym odczuciu nie mogę dokonać przemiany. Mogę przemienić dopiero następnym etapem, kiedy, tak jak mówisz, zaakceptuję to, czyli najpierw poczuję rzeczywiście ten gniew, który jest we mnie, jakby on wyświetli mi się w moim umyśle i ten umysł mi go po prostu przyjmie, na zasadzie, że to uczucie jest częścią mnie. Nie? I teraz, jeżeli ono jest częścią mnie, to jest dokładnie ten krok, o którym ty mówisz, to następnym razem, kiedy to się dzieje, czyli tu jest ten proces akceptacji, który dokonuje się też umyśle, czyli tak naprawdę już jest pewna przemiana, ponieważ to nie jest już kwestia tylko impuls, reakcja, tak jak to było wcześniej, bo myślę, wydaje, że główny problem polega na tym, że nie uświadomienie sobie tego procesu, czyli nie zatrzymanie go w umyśle, czyli nie nazwanie go w umyśle, powoduje, że jest impuls reakcja, to znaczy ja działam instynktownie, bez tej szerszej świadomości. Natomiast w momencie, kiedy ja to dokonuję tej akceptacji i jakby ogarniam ją umysłem, to wtedy, kiedy się pojawia to uczucie po raz kolejny, ono nie jest już na zasadzie tylko instynktu. Czyli ono nie ma mniejszą siłę oddziaływania na mnie samego, to znaczy ja bardziej jestem w stanie, nie mówię, że całkowicie, ale bardziej jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, kontrolować, nie wiem, być z tym też trochę bardziej, nie? W tym sensie. Więc jakby dlatego o tym mówię, że jakby na tym poziomie, kiedy ja mówię o przemianie, to nie zaczynam od tej bazy, dlatego że ta baza jest jakby tylko materiałem, że tak powiem, który do tego odprowadzi. Natomiast...
Ale nie każdy ma właśnie dostęp, wiesz? Ty już zakładasz, że jakby każdy ma dostęp do tych uczuć. Bo na przykład, jeżeli tak w pracy gabinecie, na przykład, nie wiem, kobieta, która czuje wściekłość na swoich rodziców, a ma w głowie czci ojca swojego i matkę swoją, czyli nie mogę się wściekać na nich, więc nie dopuszczam tego uczucia do swoich rodziców. Czyli największym zmaganiem, które w gabinecie ludzie mają, to właśnie poczucie tej wściekłości, pozwolenie, żeby ta wściekłość przeze mnie przepłynęła w bezpiecznych warunkach, tak? Że jestem w stanie to w sobie poczuć, czuję, jak mi się robi gorąco, jak mnie zaczyna tutaj energia rozpierać, że mam ochotę, nie wiem, coś zrobić z rękoma, rzucić, że zaczynam w ogóle dopuszczać to uczucie, jakie mam na przykład względem moich rodziców w bezpiecznej przestrzeni gabinetu. Że to nie jest tak, że ja zaraz pójdę i zamorduję, bo to jest czasem taka siła, wręcz mordercza. Ale zanim ja to wszystko obrobię poznawczo i umysłem, to właśnie punktem wyjściowym jest w ogóle uruchomienie tego, wiesz, jak to powiedzieć, bo to nawet w ciele. Czasem te uczucia są zamrożone w postaci jakichś napięć i dopóki nie pozwolę sobie poczuć tego w ciele, no to nie pójdę dalej do obrabiania umysłu. Mogę iść, nie? Bez tego pierwszego punktu mogę iść obrabiać to sobie, pracować z myślami i tak dalej, szukać pozytywnej perspektywy, ale co jakiś czas będę miał na przykład wybuchy wściekłości. Jakieś będą mi się gdzieś te uczucia uciekać. Dlatego, że nie dopuściłem tego uczucia w pełni, nie przeżyłem tego, co zostało kiedyś zatrzymane.
A czy to nie jest tak? Takie pytanie mam do terapeutki. Zastanawiam się nad tym, nie? Bo zobacz. Bo ja się zgadzam z tym, oczywiście, że to tak jest. Tylko, że jest pewien poziom nieświadomości. Nie? Czyli tego, że ja mam kwestię tych uczuć, które odbieram i oczywiście one stają w konfrontacji z jakimiś przekonaniami, które zostały mi tam wdrukowane albo sam sobie wdrukowałem. I teraz w tym, co spotykam, ja przynajmniej też, to jest duża doza nieświadomości tego, nie? Że jakby to uczucie jest, ja nie mam z nim kontaktu, ponieważ ono jest jakby, ja je traktuję obco. Czyli nawet jeżeli ty mówisz o tych napięciach, które są w ciele, które są dzisiaj już trochę bardziej poznane, ale przez wielu ludzi, którzy to przeżywają, oni nie znają jakby podstawy tych napięć, które są w ciele. Jakby nie są w stanie połączyć tego gniewu, który czuję, z tym spięciem, które mam w barkach na przykład, nie? Czy w ramionach, czy z tym bólem głowy, który mi towarzyszy. To jest, i właśnie to pytanie, które jest do ciebie, to jest właśnie takie, że... Bo ja się z tym absolutnie zgadzam, to jest jasna rzecz. Tylko, że znowu tu mówimy o czymś takim, że cała ta praca właśnie z akceptacji uczuć, tego, że ty sobie je uświadamiasz, że pozwalasz właśnie poczuć je w sobie, że też odczuwasz te napięcia w ciele, które są wywołane tymi uczuciami.
Że wyładowuje też czasem.
Tak. To gdzie to się dokonuje? To się dokonuje cały czas w umyślach. My pracujemy cały czas, czując nawet te rzeczy. Właśnie tu jest ta kwestia, myślę, wydaje też nazewnictwa, że my mówiąc, nawet w Lubiniu, my używamy takiego dwumianu, który nam bardziej to obrazuje, bo w literaturze to tam się różnie nazywa, nie? Natomiast my mówimy umysł serce, to znaczy taka przestrzeń, która jest nie tylko kwestią rozumowania, bo myślę, że tu jest kwestia naszego niezrozumienia, że umysł to nie jest tylko kwestia rozumienia. Umysł serce, czyli jak mówimy o przemianie umysłu serca, to mówimy o całościowym, integralnym doświadczeniu. To znaczy tam jest również kwestia odczuwania, tam jest również kwestia nieświadomości, bo to jest cały człowiek. Serce jest taką przestrzenią, czy umysł serca jest taką przestrzenią, która dotyka całego człowieka. Natomiast pracuję z nim w sensie takim właśnie, że uświadamiam, to jest wszystko, co mówisz, nie? Uświadamiam sobie, odczuwam. No, odczuwam za pomocą intelektu. Uświadamiam sobie za pomocą intelektu. To, że na przykład ja mogę z tobą rozmawiać i ty mi mówisz, poczuj na przykład, nie wiem, ten ciepło czy gniew, który masz w sobie, to ja to odbieram i jakby jestem w stanie to zrobić za pomocą intelektu, nie? Ja nie mogę się od tego intelektu jakby odciąć, żeby wejść tylko w uczucia. Więc w tym sensie cały czas mówimy o tej płaszczyźnie. Ja nie negując tej pracy, o której ty mówisz, mówię też o tym, że ona tak naprawdę dokonuje się w tej przestrzeni serca umysłu. Więc ja tam pamiętam w tej konferencji, którą wspomniałeś na początku, ja nawiązywałem do 12 rozdziału listu do Rzymian. To jest, tam święty Paweł mówi o tym, żeby się przemieniać przez odnawianie umysłu
i serca.
I serca, nie? Przemieniać przez odnawianie. Przemieniać przez odnawianie. Więc ta przemiana dokonuje się w jakiejś nowej odsłonie. Nie? Czyli w pewnym przekroczeniu tego, w jakim punkcie ja jestem. Myślę, że to jest właśnie kwestia psychoterapii. Że, no bo pytanie jest do psychoterapeuty. Co ty z nimi robisz? Nie? Czy to jest tak, że jak ktoś przychodzi do ciebie i opowiada, i mówi o tym, co czuje, czy ten, prowadzisz go do tego, żeby sobie to zaakceptował. Ale właśnie to jest ten moment, kiedy on wychodzi z gabinetu, nie? I on ma już inną odsłonę. To znaczy już wchodząc nie miał uświadomionych wielu rzeczy, nie miał kontaktu z uczuciami, nie miał kontaktu z tym, kim był. Natomiast rozmowa z terapeutą, czy w ogóle ten proces, pomógł mu wejść w inną fazę, czyli jakby odnowił swoje myślenie, przekroczył swoje myślenie. To mu daje jakby szerszy ogląd tego, co się w nim dzieje. Ale to nie jest koniec, nie? To jest...
To na pewno nie jest koniec. Ale jeszcze a propos początku, bo tutaj myślę, że w tych początkach trochę się różnimy, nie? Może dlatego, że jesteś mężczyzną i głównie tutaj umysł i umysłem wszystko obrabiasz. Natomiast ja też jeszcze mam takie z gabinetu z mężczyznami doświadczenie w pracy, że jak się pytam, a co pan czuje? On mówi do mnie, a ma pani jakąś listę uczuć? To ja zaraz powiem, nie? Że intelektem obrabia, które uczucie pasuje do tego momentu. Ale tak trochę strzela, nie? Że to mogłoby być to. Natomiast z uczuciami jest tak, że te uczucia są w ciele. I jak się rozpozna ten znak w ciele, no to nie ma się żadnego, niepewności co do tego, jakie to uczucie. Wiem, że się wstydzę, wiem, że się boję, wiem, że... No bo jest sygnał z ciała i mam od razu połączenie, że wiem, co to jest.
Dobrze.
I nie szukam tego przez głowę.
Amen. Ja się z tym zgadzam, absolutnie się zgadzam. Tylko, że znowu jest pytanie całkowicie, za pomocą czego to robisz?
Tak, no właśnie, to jest doświadczenie i obróbka umysłem,
no,
nie? I to jest właśnie, to jest przerabianie jakiegoś problemu. No ale teraz właśnie, i cały czas ja próbuję teraz szukać tego, co jest po duchowej stronie, bo w psychoterapii to dojście do serca w psychoterapii to jest droga taka. Poprzez, pierwsza jest taka faza ego, czyli patrzę, jakie mam utarte schematy działania, odczuwania, przeżywania, wyuczonego tam w swoim życiu i w pewnym momencie mi to nie służy. Coś mi przeszkadza. Czyli jest to ta pierwsza faza taka obrabiania tego różnych swoich, to się nazywa mechanizmów obronnych, ale może łatwiej to takie emocjonalne schematy przetrwania czy programy przetrwania, które kiedyś mi służyły. Czyli na przykład nie wyrażam złości, bo dzięki temu moi rodzice mnie kochają, ale już po tym życiu dorosłym, jak nie wyrażam złości, no się okazuje, że jestem wykorzystywany w pracy, tak, że jakoś, no, jakoś mi nie idzie w tej pracy ze znajomymi i tak dalej, no i potrzebna jest ta złość. I to jest praca na tym pierwszym etapie. Potem idziemy głębiej. Potem wchodzą właśnie czucie swojego ciała i bloków emocjonalnych, bo bloki w ciele to są też bloki psychiczne, czyli pracuję trochę z ciałem i tego uruchamiam te bloki poprzez różne ćwiczenia fizyczne, ekspresje i tak dalej. Potem dzięki ciału wchodzę do emocji, bo trudno przejść bez ciała do emocji, tylko właśnie to jest bardzo samo połączenie. Zbliżam się do różnych emocji, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. I dopiero ostatnim etapem jest, kiedy już te różne konflikty, które są we mnie, przerobię, jest możliwość przebicia się do serca i nawet Lowen tak to nazywa, czyli takiej umiejętności kochania i bycia kochanym. I to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy się przez te wszystkie fazy przebije człowiek. I właśnie jakie to ma przełożenie, jeżeli tak jest w psychoterapii, jakie to ma do takiego, tego momentu zdrowienia, jakie to ma przełożenie do drogi duchowej i do poszukiwania Boga? No bo tam też człowiek jest zaangażowany, procesy te psychiczne się dzieją. Jakie to ma odniesienie? Czy potrafisz coś takiego znaleźć?
Oczywiście, że tak, bo to jest... Wiesz, w chrześcijaństwie my mamy doświadczenie, czy mówienie w ogóle, czy cała nasza duchowość jest oparta na teologii wcielenia, czyli na tym, że Bóg stał się człowiekiem. To znaczy, że z tego, że Bóg stał się człowiekiem, wynika, że droga do Boga jest tylko przez człowieczeństwo. Czyli nie mogę się spotkać z Bogiem poza moim człowieczeństwem. Czyli stąd wynika, że tak jak cała tradycja nasza mniejsza mówi, że żeby spotkać się z Bogiem, najpierw muszę się spotkać ze sobą samym. Że Bóg nie jest jakimś konstruktem poza doświadczeniem ludzkim, tak? Że On jakby przychodzi do mnie w doświadczeniu czysto ludzkim, w takim doświadczeniu, które obejmuje mnie całego, nie? To jest doświadczenie nadprzyrodzone, czyli doświadczenie łaski, która ma moc w pewnym momencie przyspieszyć, czy zmienić, czy jakby odwrócić wiele rzeczy, nie? Ale jest to pewien proces, którego On tak naprawdę przychodzi, żeby zamieszkać. My mówimy w tradycji naszej benedyktyńskiej o tak zwanym habitare secum, czyli zamieszkaniu ze sobą samym w obliczu Najwyższego. Nie? Bóg, który jest we mnie, jednocześnie jest nieskończenie większy niż ja sam, może być doświadczony poprzez proces zamieszkania ze sobą samym. I w tym procesie zamieszkania ze sobą samym, czyli tak naprawdę pewnej integracji na różnych poziomach, w duchowości dokładnie to samo realizujemy. Droga z głowy, czyli z rozumu, z czysto takiej intelektualnej i koncepcji świata do serca, jest krótka, ale jest bardzo trudna do przebycia. Nie? Jest bardzo trudna do przebycia. Ponieważ to serce obejmuje całego człowieka. I teraz, żeby przebić się przez ten kwestię tych myśli w ogóle i wszystkiego, co ja myślę sobie o sobie samym, to wymaga długiego czasu i procesu. Ale w tym procesie oczyszczenia jest właśnie coś takiego, że mówiąc w ogóle w duchowości o zejściu do serca, to nie jest tak, że ja po prostu sobie schodzę do serca. Jakby to jest pewien proces. To jest tak, jak ojcowie mówią, że jest modlitwa serca. I teraz modlitwa serca, co to znaczy? To znaczy pewna praktyka, którą ja stosuję, czyli to, że na przykład siadam, że wracam do oddechu, że powtarzam imię. Nie? Jest to jakby dokonuję pewnego wysiłku, żeby odejść od dyskursywnego myślenia i skupić się na czymś, co jest poza dyskursywnym myśleniem. Nie? Czyli wejść w przestrzeń serca. Ale to nie oznacza, że jestem w przestrzeni serca. Bo dopiero stan modlitwy serca to jest ta przestrzeń. Czyli to jest jakiś proces. Tak samo jak proces hezychi, czyli wyciszenia. To, że na przykład ktoś przyjeżdża do Lubinia, tak jak ty, czy inni, wchodzimy w ciszę i pełną dynamikę, nie poddajemy się różnym rozproszeniom i tak dalej, no to jest nic innego jak praktyka wyciszenia. Ale to jeszcze nie oznacza, że ja osiągnąłem, czy jakby zamieszkałem w tym głębokim stanie wyciszenia, nie? Z którego płynie spokój niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Czyli jakby i w jednej, i w drugiej sytuacji, tak jak mówiąc tutaj o procesie psychologicznym, ja mówię o procesie duchowym, który też zakłada pewien czas i proces integracji tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że jedyną różnicą, która tu się pojawia, wyświetla mi się teraz jako taka jak najbardziej oczywista. To jest tak, jak słuchałem ciebie, no to pokazywałaś bardzo mocno, że to człowiek z człowiekiem pracuje w tej przestrzeni. Tak. Nie?
Relacja.
Nie? Tak. Że ja z tobą próbujemy sobie to ponazywać. Nie? Próbujemy mieć z tym kontakt, próbujemy to przerobić, te wszystkie poszczególne etapy, my to przerabiamy. Czyli jakby to jest w zakresie ludzkim. I w tym procesie, który opisałaś, i ty, i ja, my się skupiamy w procesie psychologicznym na doświadczeniu ludzkim, czyli na sobie, ja się skupiam na sobie, ty mi pomagasz się skupić na sobie, nie? Czy jakby pomagasz mi zobaczyć coś dalej. Jakby, czyli podsumowując, można powiedzieć, że tutaj jakby sfera praktyki i cel jest bardzo antropocentryczny.
Nie, chyba nie do końca. Znaczy...
Poczekaj,
skupiam się na tobie, tak? Próbujemy jakoś rozwiązać jakiś kłopot. Ale jak to powiedzieć? Bo kiedy ten kłopot się rozwiąże, to w tobie robi się przestrzeń, żeby widzieć drugiego człowieka. Nie, że to nie
ale
jest
to jest cały czas człowiek jest w środku. Mi chodzi o to, czy człowiek, bo antropocentryzm oznacza, że to człowiek. Że niezależnie, czy to jestem ja jako człowiek w środku, czy to jest ty jako człowiek
w środku. No tak, bo to ja i ty. No tak, żeby to nie było, że tylko ja. Nie, tak. Jestem w centrum, ale jest też relacja. No,
ja nie mówię, że jest egocentryczny, okay. Tylko że jest antropocentryczny.
Okej, okay, to mogę się zgodzić, że jest relacja.
Tak.
Tak, ponieważ w relacji doświadczyliśmy kiedyś zranienia i w relacji może być to uzdrowienie, może się zadziać. Tak. I jako jeszcze o tej relacji powiem, bo to jest ważne, że może właśnie tak być, że odkrywam coś trudnego o sobie i jeżeli zobaczę, że druga osoba przyjmuje to i akceptuje i patrzy na mnie, nie wiem, w czuły sposób, to ja ten potem wzrok mogę go sobie uwewnętrznić i mogę potem tak też patrzeć na siebie w innych sytuacjach. I to jest ta istota właśnie tego leczenia w relacji terapeutycznego, ale rzeczywiście jest to wokół człowieka, wokół relacji, wokół cierpienia. I kiedy ten konflikt się właśnie rozwiąże, to powstaje w człowieku rodzaj takiej przestrzeni. Nie? I ja sobie myślę, że to jest właśnie ta przestrzeń, w której może się dopiero ta duchowość rozwijać, kiedy już nie ma takiego napięcia i wałkowania jakiejś rzeczy, dialogów wokół jakiejś sprawy, tylko po prostu to jest puszczone i to można, no właśnie ta przestrzeń jest. Tak. Nie?
Właśnie to jest to, co ty opisałaś, ja teraz mówię o tym procesie duchowym, znaczy mówiąc o procesie duchowym, myślę o pewnej konkretnej drodze, którą się odbywa, nie? Czyli to nie jest kwestia mojego intelektu, czyli mówimy tutaj na pewno o takich elementach składowych jak milczenie, mówimy o takich elementach składowych jak modlitwa rozumiana w sensie nie myślenia o Bogu, tylko właśnie powracania do jednego, czyli do słowa, do trwania. Jaki jest cel? Celem tu w psychoterapii jest to kwestia, żeby ten człowiek został uzdrowiony.
Żeby nadmierne cierpienie, które on doświadczył, żeby odpadło. To, które jest jego udziałem.
No i został uzdrowiony jakiś.
Nie, żeby nie miał udziału w swoim cierpieniu.
Dobra, żeby nie miał udziału w swoim cierpieniu.
I żeby to jest nadmiarowe, bo i tak go spotka cierpienie. Tak ale jest. Nadmiarowe odpada. Tak.
Czyli żeby nie miał udziału w swoim cierpieniu.
Tak.
A celem duchowości jest to, żeby...
No
właśnie. Nie to, żebym ja nie miał udziału. To nie jest cel, tylko jakby to się pojawia wtórnie. Nie? Celem jest to, że ja chcę być wobec tego, który jest, czyli oddać swoje życie Bogu, który jest poza, wykracza poza mnie samego, a jednocześnie zajmuje się we mnie samym. I teraz, jeżeli ja nawet w procesie medytacji wracam, nie poddaję się myśleniu dyskursywnemu, wracam, to jednak jednocześnie siedząc w ciszy przez długi okres czasu, jakby zatrzymując, czy jakby kanalizując mój proces myślenia, zwracaniu uwagę na Boga poprzez imię, które powtarzam, jednocześnie zaczynam doświadczać, że moje życie jest ze mną. Że ja nie jestem oddzielony od mojego życia. Dlaczego? Dlatego, że zaczynają mi się pojawiać w głowie myśli, które są myślami bieżącymi, a potem z dalszym krokiem wejścia w głąb ciszy z tymi, które były w przeszłości, pojawiają mi się jakieś wspomnienia, pojawiają mi się jakieś traumy, które znowu dotykają moich uczuć, dotykają jakichś ran, dotykają różnych rzeczy. Tu wchodzimy w jakiś proces uzdrowienia pamięci. Ale tak jak tutaj była kwestia tego, że człowiek był w centrum, tak tutaj jakby to, co się wydarza z człowiekiem, jest jakby drugoplanowe w stosunku do całego procesu. Czyli ja nie stosuję medytacji czy świata duchowego, żeby, jak ty to ładnie nazwałaś, nie mieć udziału w swoim cierpieniu. Czyli nie stosuję medytacji, żeby, czy w ogóle życia duchowego, żeby nie mieć udziału w swoim cierpieniu. Tak? Tylko ja chcę to moje życie skoncentrować na Bogu. To oznacza, że w tym procesie mój udział w moim życiu, czyli w świadomości mojej historii, moich traum, także cierpienia, się zwiększa. Czyli jakby tutaj jest kwestia tego, że to, co się wydarza, to na tym ty się tu koncentrujesz, zanim doprowadzisz do przestrzeni takiej otwartości, w której może się wydarzyć modlitwa serca, to w tym procesie wydarza się jakby jako, nie chcę powiedzieć, no tak, trochę jako skutek uboczny, dlatego że moją intencją nie jest, ja nie siadam, żeby nie mieć udziału w swoim cierpieniu, tylko ja usiadam, żeby być wobec tego, który jest, czyli jakby oddawać swoje życie dla Boga. A w tym procesie oddawania swojego życia dla Boga, to wszystko się pojawia. Czyli jakby ten proces zdrowienia czy uzdrawiania dokonuje się jakby w drugim planie, nie? Trochę w cieniu. To znaczy, że i w tym punkcie, tak jak ty mówisz, tutaj trzeba przejść jakąś drogę, żeby dojść do pewnej otwartości serca, której dopiero może się dokonać modlitwa. Tak i my mówimy w tym procesie duchowym, że trzeba przejść jakąś drogę, także drogę oczyszczenia, także drogę uzdrowienia, który to wszystko się powoli integruje, żeby dojść do pewnego przestrzeni otwartości, czyli takiego dystansu do tego, co się dzieje, żeby się spotkać. Natomiast punkt wyjścia tu jest człowiek, antropocentryzm, tu jest teocentryzm. To, co tu, z czym pracujesz, to jest człowiek, natomiast tutaj jakby nie pracujesz z człowiekiem, ale proces, który się wydarza się jakby w tle tego. Czyli ja na przykład, prowadząc ludzi, nie zajmuję się głównie tym pracą z ich stanem świadomości, nie? Tylko żeby oni umieli odczytać to teraz, co się z nimi wydarza w perspektywie historii zbawienia. Czyli jakby odnoszę znowu do Boga. Czyli jeżeli ty na przykład przyjdziesz na rozmowę i mówisz mi, że dzieją się takie i takie rzeczy, to ja nie próbuję teraz z punktu widzenia psychologicznego, tak jakbyś ty to zrobiła w gabinecie, poradzić sobie z tym. Tylko ja zachęcam cię do tego, czy jak spróbuję ci pokazać, jak to, co się w tobie dzieje, wpisuje się w całą historię twojego zbawienia, czyli tak naprawdę życie z Bogiem. Czyli trochę jest inna przestrzeń. Natomiast proces i tak się dokonuje, tylko troszkę inaczej. Jakby tu jest świadoma praca z tym procesem.
Tak.
Oczywiście, i trzeba też powiedzieć, ja się z tym zgadzam, że czasami bywa tak, że ktoś zaczyna medytację, czy w ogóle zaczyna takie intensywniejsze życie duchowe i otwierają mu się rzeczy, które są nie do uniesienia.
Dokładnie.
Które są nie do uniesienia. I wtedy ja bym powiedział, że trzeba się zgłosić do Karoliny.
Psychoterapeuty,
żeby sobie to z tym popracować, nie? Że już samo takie siedzenie nie wystarcza, dlatego że tutaj potrzeba już pewnej intensywniejszej pracy. Ale to,
tak, bo to może ciągle wracać i się kołować, że nie można się z tego wybić. Nie?
Jasne, ale po to właśnie jest w tym procesie duchowym, po to właśnie jest, jak to nazwijmy, ojciec duchowy czy nauczyciel, który może mi w pewnym momencie powiedzieć, jest ok, możemy iść dalej, a może w pewnym momencie powiedzieć, no wiesz co, teraz jest taki punkt, w którym nie pójdziesz dalej, dopóki sobie tego nie przerobisz, nie wyświetlisz. Wtedy no, rzeczywiście psychoterapia jest potrzebna.
Tylko że medytacja, kiedy medytacja...
Bardzo mi się podoba, jak ty mówisz tylko że, bo to oznacza, że zawsze jest jakiś... jeszcze coś, no.
No i nie wybijesz.
Tylko, że medytacja.
W czasie medytacji, kiedy medytuję, to nie myślę, znaczy nie koncentruję się na tym, żeby rozwikłać jakiś swój kłopot, jakiś, nie wiem, poczuć swoje emocje, poczuć swoje ciało, jakby nie koncentruję się w ogóle tam, nie? Że to nie jest też ani miejsce, ani cel tego, że siadam. Kiedy siadam, no to właśnie po to, żeby... No właśnie, coś, co łączy, teraz mi tak przyszło, to jest ten oddech. Oddech połączony z wezwaniem, z imieniem, a w psychoterapii im głębiej oddychasz, tym więcej czujesz. Bo często jest tak, że mamy przyblokowany ten oddech i kiedy w medytacji pozwalamy, żeby on się stał naturalnie głębszy, co jest zupełnie naturalnym procesem, to też więcej czujemy. I czasem może być tak, że w czasie tej medytacji przychodzi bardzo dużo uczuć i takich wręcz zalewających, ale to może być związane po prostu tylko z tą właśnie z tym cielesnym doświadczeniem, tak. z tym no, zupełnie podstawą, że nagle nie wiem, skąd te uczucia są. No, one są po prostu od oddechu zwykłego i coś, co jest w moim ciele i coś, co może mnie też przestraszyć.
Tak.
I to się może wydarzyć w czasie medytacji, a może się to wydarzyć w czasie spotkania w gabinecie.
Tak. Znaczy właśnie tu jest też taki ważny punkt, że widzisz, Fajnie powiedziałaś też o tym dialogu, nie? Że praca terapeuty polega na tym właściwie cały czas byciu w tej relacji, która mi umożliwia najpierw zobaczenie tego punktu, w którym ja jestem, a potem także zobaczenie drugiego człowieka. Nie? Dlatego w terapii się tym zajmujemy. Nie? Czyli zajmujesz się tym, żeby rozmawiać o tym, żeby odmówić o tych uczuciach, żeby je poczuć, żeby to jakby to jest jakiś przedmiot. Dlatego, że masz drugą osobę, która ci pomoże, że to nie jest tak, że jak się to pojawi, to ty wejdziesz w jakieś tam rozpamiętywanie, czy jakąś tam wywisekcję psychiczną.
Nie, no jakiś lek może być duży z tym związanym.
Dlatego tutaj tak jest. Natomiast żeby to nie było tak, dlatego w medytacji, jeżeli my wchodzimy właśnie w ten proces taki duchowy, medytacyjny nazwijmy go, my nie zajmujemy się w ogóle tym, co się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że tu jest duże niebezpieczeństwo, że ja będę wchodził właśnie w rozpamiętywanie, w grzebanie tam w tym, w wiwisekcję taką swojej psychiki, nie? W autoanalizę, która mnie jeszcze bardziej zapętla w tym wszystkim. Nie? Więc w tym sensie, jak w psychoterapii ja idę, żeby opowiedzieć o swoim życiu, nie? Też w tym, co się
ze mną... poczuć.
Poczuć, nie? Tak tutaj w medytacji ja siedzę i to życie się pojawia, ale się tym nie zajmuję. Trochę to jest tak, jak kiedyś pamiętasz, może tam mówiłem taką konferencję o modlitwie na górze. Jest taka piękna scena, piękna, ale trudna też scena, jak Jezus modli się w Ogrójcu. Nie? Jak apostołowie wracają po pierwszej swojej misji do Jezusa, to oni mu opowiadają o tym, co działali, czego nauczali. Opowiadają mu o swoim życiu. On jako dobry terapeuta słucha ich. Nie? Słucha, żeby oni opowiedzieli do końca, jak to jest, sam entuzjazmem, może też z poczuciem porażki, nie wiadomo, różnymi doświadczeniami, które mieli w tej drodze. Nie? I potem im mówi, idźcie sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. I potem ta druga scena, zaraz nie tak daleko, jest właśnie jego modlitwy w Ogrójcu do Ojca, kiedy całe życie jest z nim. Jest tak intensywne doświadczenie, że aż się poci krwawym potem. Nie? Ale nie mówi o tym, nie opowiada o tym, nie mówi o tym, co mu wyszło i co mu nie wyszło, jak wyglądała ta misja, jak bardzo się boi, nie? Tylko cały czas się zwraca do Ojca, ale jednocześnie ten zwrot nie oznacza, że on nie ma kontaktu z tym. On ma, tylko się tym nie zajmuje. Więc to nas właśnie, ten wzór pokazuje nam, że w medytacji właśnie nie zajmujemy się tym, żeby nie popaść w taką autoanalizę, bo to jest bardzo, no wiesz, nikt nie jest obiektywny w swojej własnej sprawie. Jeżeli ja siedzę z tobą jako z terapeutą, to ja mam poczucie bezpieczeństwa, bo ja zaufałem tobie i mam poczucie bezpieczeństwa, że jak mi się tam wkradł jakieś meandry moje myślenia, to my wyjdziemy, tak? To nie wpędzisz mnie tam w jakiś labirynt z centaurem w środku, tylko...
Chociaż czasem trzeba tam wejść, do samego piekła.
Tak, ale jestem z tobą.
Tak, i potem wychodzimy.
No. Jestem z tobą, nie? Natomiast jak jestem sam, no to ja nie mam takiej gwarancji, że jak wejdę w jakąś autoanalizę i tam jakieś nazywanie sobie, że ja nie popłynę w tym wszystkim. I że to nie będzie gorsze jeszcze niż w ogóle. Dlatego my się tym w ogóle nie zajmujemy. Cokolwiek się pojawia i jest, i to puszczasz z wydechem. Pojawia się i puszczasz. To znaczy powierzasz, dokładnie powierzasz to. Oczywiście, jeżeli to jest nasilone, po to jest też moment, kiedy mogę pójść do nauczyciela, czy do kogoś, kto mnie prowadzi i o tym powiedzieć. I wtedy tam jest dopiero kwestia rozeznania. Natomiast to nie oznacza, że ja tego neguję, bo bardzo często, chcę o tym powiedzieć, bo bardzo często rozumienie medytacji jest trochę takie właśnie jakbyśmy, nie wiem, pogrążali się w jakiejś pustce bez uczuć i bez myśli. No i nie ma czegoś takiego. To, że ja tego nie nazywam, że ja nie robię pewnych wywisek, dużo piję tej herbaty, bo mi smakuje.
Cieszę się.
To, że ja nie robię jakiejś wiwisekcji tego, nie cnuję autoanalizy, wcale nie oznacza, że nie mam z tym kontaktu. Nie? Czasami ten kontakt jest tak silny, jak sama to pewnie też mogłaś doświadczyć, że ja mam takie doświadczenia, jak ludzie przyjeżdżają i no, na przykład ni stąd, ni zowąd pojawia się łzy, albo płacz, albo właśnie jakieś takie zjawiska psychosomatyczne, czyli tam jakiś pot, nie, czy zimno,
czy zemdlenie ze strachu, no,
tak, czy z jakieś inne rzeczy, to wszystko oznaczają, że to doświadczenie zamieszkiwania ze sobą samym jest bardzo realne. Nie? Jest bardzo realne. Więc jakby tutaj mamy też pewne...
Czyli te procesy psychiczne oczyszczenia dzieją się gdzieś tam w tle, nie?
Tak.
W tle tej praktyki, modlitwy. Ale chciałam Ci powiedzieć o takim moim doświadczeniu, to od 10 lat w Lubliniu. I chyba Ci nigdy o tym nie mówiłam.
Zdawałaś mi, ale to się wszystko nagrywa, to ja bym teraz słyszał.
Nie, ale myślę, że dużo osób może mieć bardzo podobnie. Może no właśnie pod koniec medytacji, zawsze w niedzielę, to jest, wtedy jest albo medytacja w ruchu, albo to już ostatnia 20-minutowa sesja. Jest taki moment, że po prostu tak dzwony biją, tak przeraźliwie głośno, tylko w Lubliniu tak biją, bo w miastach tak nie biją. Ale jest to coś takiego, co się we mnie uwarunkowało tak mocno, że kiedy jestem, nie wiem, gdzieś w mieście i słyszę dzwony, po prostu to jest niesamowite, ja po prostu przechodzę od razu w taki stan modlitwy umysłu i to się po prostu dzieje automatycznie, że dzwony, które słyszę, oczywiście to nie mają takiego dźwięku jak w Lubliniu, ale przenoszą mnie w tą modlitwę, nie? Bez słowa, bez... no sam dźwięk. Sam dźwięk. Tak jak rozumiem, że w medytacji jest to głównie słowo i oddech.
Tak.
Tak tutaj jeszcze przypadkowo się wydarzyło tak, że połączyło się to z dźwiękiem. I że to czasem może być dźwięk dzwonów, że po prostu od razu mnie zatrzymuje, wybija mnie z tego, co robię. Nawet czasem staję w miejscu. Jest taki moment takiego zatrzymania i modlitwy. I to jest coś tak mocnego. Myślę, że to więcej osób może mieć takie.
Ale wiesz, no, dzwony są bardzo charakterystyczne. Doświadczenie intensywności dzwonienia jest związane z tym, że dzwonica jest tuż obok naszej sali, więc...
Tak, ale jest jakaś godzina chyba 8 i ten dzwon jakoś tak mocniej bije niż normalnie. Tak, tak.
Natomiast rzeczywiście ten proces duchowy też właśnie na tym polega, nie? Że jak ktoś zaczyna, więc ten pierwszy etap to jest taki, że my tak naprawdę się przyzwyczajamy, nie? Przyzwyczajamy, czy wykonujemy pewien wysiłek związany z tym, żeby przyzwyczaić się do połączenia formuły z rytmem oddechu, co wcale nie jest proste, bo nam niewygodnie, bo myśli nam przeszkadzają, bo tam coś nas swędzi, bo coś tam lata, bo to jest mnóstwo różnych rzeczy, nie?
Ktoś głośno oddycha.
Ktoś głośno oddycha, tak. Ale potem z czasem to się pojawia, nie? Więc ten moment takiego właśnie, jak zwijmy to, nawyku, on wchodzi w taki Boży stan, czyli taki moment, kiedy na przykład tak jak Ciebie dzwony, ale też właśnie, nawet to może być dzwon, ale to może być taki moment, w którym siadam sam i uświadamiam sobie oddech i to samo uświadomienie sobie jest powrotem już do innej przestrzeni, nie? Do przestrzeni serca, kiedy ja nie muszę wykonywać żadnych wysiłków.
Tak, zobaczę, że oddycham.
Tylko uświadomię sobie, że wdycham powietrze i już wchodzę w modlitwę, nie?
Jeszcze chciałam Cię jeszcze o coś zapytać, bo to się pojawił ten wątek ostatnio, jak byliśmy na obiedzie u Gabi i Jasia. No właśnie to jest ta... No właśnie, w psychoterapii, ja to nazywam to ta przestrzeń, bo się robi bardzo dużo przestrzeni, nie? I czasem zastanawiałam, co teraz mam z tą przestrzenią zrobić, kiedy ją mam. No to jakieś ćwiczenia uważności, no bo jest coraz więcej, nie? Coraz mniej muszę myśleć o sobie, bo już nie muszę aż tak bardzo myśleć o sobie. No i ta przestrzeń się robi, no to na przykład właśnie ta uważność mnie jakoś tam kontaktuje, ale z punktu widzenia duchowego, bo uważność może być jakąś tam drogą podprowadzającą czy towarzyszącą, ale jakby towarzyszącą nie w trakcie koniecznej medytacji, tylko jakąś inną aktywnością obok medytacji. Natomiast, no właśnie, ta przestrzeń, jest sporo jej, nie? I trochę, no... Coś mi zabrano, no to teraz co z tym zrobić, nie? Kiedy ta przestrzeń się pojawia. I właśnie no w tej naszej rozmowie przy obiedzie no to też no pojawia się no jakieś takie pragnienie, właśnie przemiana umysłu, czyli trzeba mieć materiał do tej przemiany umysłu, czyli właśnie Ewangelia czy Słowo Boże. To ty nigdy nie mówiłeś wcześniej, ja tego nie słyszałam. Chciałam Cię, żebyś to powtórzył, bo o medytacji można dużo poczytać, wiesz, oddychać imieniem w Twojej książce czy Darka i Twojej o medytacji Droga Miłującej Obecności. To można poczytać o tym dużo. Natomiast, żeby jest przestrzeń, odpadły już jakieś rzeczy. No i teraz jak przemieniać swoje myślenie poprzez czytanie słowa? Jakbyś mógł trochę powiedzieć o tej tradycji. Właśnie nie wiem, jakiej tradycji, jak to powiedzieć. Tradycja ojców pustyni?
Ta tradycja ruminacja, tak, to jest od ojców pustyni.
Tak.
W ogóle bardzo ciekawe jest teraz zaznaczyłaś, że w psychoterapii rodzi się ta przestrzeń, nie? Bo tak, zobacz, ta przestrzeń to dla mnie jest też taki, jak słucham ciebie, to dla mnie jest też taki argument na to, że człowiek nie jest wsobny, nie? Że to nie jest tak, że ja sam w sobie jestem już pełny, nie? Bo choćby nawet, że ten moment, kiedy ja dochodzę do pewnej granicy już tego, że już nie mam się tam czym więcej zajmować, bo to zajmowanie sobą jest już tak nudne, że to nawet nie ma co już tam dalej grzebać.
Albo już nie jest tak ważne.
To nie jest tak ważne, nie? To znaczy, że ta przestrzeń antropocentryzmu, ona ma granicę, nie? Że jakby dochodzę do takiej właśnie momentu, kiedy otwiera się przestrzeń, która jest wykroczeniem ku czemuś innemu, nie? Czyli właśnie tego, że ten człowiek no jest istoty, jest duchowy. No tam najgłębszej, głębinowej, jak my to mówimy, no jest duchowy. Nie? Tam jest właśnie ten człowiek wewnętrzny, który się budzi i otwiera się na nieskończonego, nie? Na niestworzonego.
I to też jest ta przestrzeń tym zaproszeniem, tak? Tak? Do tej duchowości, do Boga.
Ale pytałaś o te tak. Lekcje divina. My to nazywamy lekcja divina, ale to... czyli Boże czytanie, czyli duchowe czytanie. Głównie chodzi tu o to, że oczywiście stara tradycja mnisza mówi o przeżuwaniu i to jest element przeżuwania. Mówimy trochę tak, że mnich jest jak taka krówka, która musi przeżuć wiele razy ten sam, strawić wiele razy ten sam pokarm, zanim on rzeczywiście stanie się mną. Nie? My mamy taki schemat dzisiaj w ogóle podchodzenia do tekstów. Nie wiem, jak tam młodzież, bo młodzież ma teraz trochę inny sposób podchodzenia do tekstów, ale nasze pokolenie, że tak powiem.
Tak, to bo teraz studemy. Tak.
Nasze pokolenie, żeby było uczone, żeby czytać tekst i wiedzieć, co jest tam napisane. Czyli mówiąc inaczej, co autor miał na myśli, nie? W tym sensie. I tak jest nasze też podejście do słowa. Czy jak czytamy Ewangelię, czy w ogóle słowo, to często robimy tą kalkę i zastanawiamy się, co to znaczy, jakie to ma znaczenie, co autor miał na myśli. Nie? Natomiast ta tradycja ojców pustyni, ona była kompletnie inna. To nie, oni się nie zastanawiali, co autor miał na myśli, tylko chodziło im o to, żeby przebywać ze słowem. Żeby to słowo przeżuwać, żeby ono było... to była recytacja półgłosem, to były długie godziny recytacji, to było uczenie się na pamięć. Właśnie dlatego, że oni odkryli, że im więcej tego słowa, tym ono staje się jaśniejsze. Ponieważ interpretuje się mocą samego słowa. Czyli jakby tu jest ta pewna różnica, ponieważ w naszym podejściu by było tak, że słowo, które czytam, jest tylko inspiracją do moich pobożnych refleksji na temat Pana Jezusa i mojego życia, a tutaj było tak, że to słowo przez intensywność i obszerność tej obecności w sercu, ono się zaczyna rozjaśniać.
Czyli co, uczę się na pamięć?
Właściwie nie tyle uczę się na pamięć, co powtarzam nieustannie. Nie? Nieustannie. To tym polega ruminacja, czyli przeżuwanie. Czyli nie chodzi mi o to, żeby się dowiedzieć, co to znaczy, tylko żeby to przeżuwać, żeby powtarzać. Dlaczego? Z kim przestajesz, takim się stajesz. Nie? Więc to jest prosta sprawa. Jeżeli wiesz, ktoś przebywa 6 godzin przed telewizorem albo wiesz, ogląda głupkowate filmiki gdzieś tam na YouTubie, albo karmi się jakimiś treściami, no to niestety to wpływa na jego sposób myślenia. No taka jest układ neuronów lustrzanych i wszystkich innych.
Stajemy się tym, czym się karmimy.
Tym się karmimy, nie? Więc jakby moja decyzja jest też taka, że ja bym chciał, żeby może Słowo Boże żeby ono warunkowało, czy określało, czy modelowało mój sposób myślenia w patrzeniu na Boga, na człowieka, na drugiego człowieka, na samego siebie.
Ale praktycznie, czyli co? Biorę czytam. Czyli to jest czytanie Biblii, tak?
Czytam, i odkładam. Ale czytam półgłosem, dlatego że Bóg grzegi stało się, nie? Dlatego sobie mówili, jak czytasz oczami, no to na zasadzie, a dobra, to znam. Nie? To jakby nie do końca my wypowiadamy słowo, natomiast jeżeli je wypowiem z oddechem, to ono ożywa. To znaczy oddech je ożywia. To znaczy mój umysł też, jak sama możesz to poznać, jak czytasz na głos, to jest inna jakość niż jak czytam sobie przelatując oczyma. Więc to jest na pewno jedna rzecz. I teraz tak długo czytam, aż się skończy. No, na przykład i potem znowu czytam dalej.
Ale to samo czytam?
Tak. Relacja polega na tym, że muszę przetrawić to samo wiele razy.
Czyli ile razy czytam jeden sam na przykład?
500, 100, 50, 15,
no to słuchaj, to ja 2. Robię, no dobra, to ja robię taki eksperyment przez ten tydzień, bo w tydzień temu powiedziałeś i to zrobiłam. Ale powiem ci, że jeżeli miałabym w takim tempie czytać Biblię, to ja w życiu jej nie przeczytam.
Ale nie chodzi o to, żebyś przeczytał.
Przez tydzień został mi tylko jeden werset psalmu, który wraca do mnie.
Tak. I to już jest właśnie następny etap, czyli medytacja, czyli ten etap, w którym słowo zaczyna drążyć.
Ale drążyć, wiesz, że on do mnie powraca, on jest jak drzewo zasadzone nad płonącą wodą. I co tam było dalej? Który wyda owoc w swoim czasie. I to jest coś, co do mnie powraca, ale za tym jakby nic więcej nie idzie. Tylko to wraca.
A dlaczego nie idzie? Bo mamy takie doświadczenie niecierpliwości. Właśnie słowo jest cierpliwe. To jest
trochę to już tydzień minął. To jest jedno zdanie, a Biblia jest taka.
Jest tydzień? Nie? Znowu jest układ współczesnego człowieka, który musi przeczytać książkę. Ale, ale ty nawet jakbyś przeczytała to jedno zdanie i ono wytrąży twoje serce, to ci już wystarczy. To nie musisz całej Biblii przeczytać. Nie musisz nawet przeczytać wszystkich Ewangelii. Masz je czytać, a nie przeczytać. To jest różnica. Więc my się tutaj nigdzie nie spieszymy. Właśnie cierpliwość wobec słowa polega na tym, że tak długo ono tam ma brzmieć, aż wybrzmi. To jest trochę tak jak z wołaniem do studni. Aż echo wygaśnie. I wtedy przyjdzie cisza. Czyli czas na kontemplację. Zanim dopiero wezmę kolejne słowo, które będę czytał i które znowu mnie tam zaczyna. Czasami będzie tak, że czytasz i nic cię nie zaczyna. Czasami jest właśnie tak jak ciebie, że cię coś rąbnie i nawet gdybyś chciała czytać, to i tak nic to nie daje, ponieważ cały czas wraca ten werset, który tam był. No i to jest właśnie to ruminacja, które cierpliwe dążenie, drążenie serca. Trzeba się na to zgodzić. Czyli tutaj trzeba się zgodzić na coś takiego. Najpierw się trzeba zgodzić na to, że ja nie przeczytam może tej Wielisaj.
To jest super nowina.
To jest super nowina. Nie muszę przeczytać całej Biblii. To jest absolutnie bardzo uwalniające. Nie muszę tego zrobić. Naprawdę nie muszę. To, o co mi chodzi, to chodzi o to, żeby przebywać ze słowem, tylko żeby je czytać. Żeby je czytać, nie? To jest kolejna i druga.
A to jest jakiś czas? Tak. Na przykład chodzi o to, żeby w praktykę swoją właśnie, nie wiem, 10, 15, ile tego czasu? No wiesz, jakiś schemat.
Schemat, oczywiście. No, współczesny człowiek to nie jest schemat.
No schemat.
Ja, znaczy, wiesz, są różni ludzie, ale powiedziałem mądrość teraz, są różni. Chodzi o to, że no mamy różne temperamenty, w sensie takim, że ktoś jest zero-jedynkowy, ktoś jest zadaniowy, ktoś jest zadaniowy, on musi mieć określone od do, czyta sobie,
ale jest tak jest, no, ale tak jest sesja, nie? Od do, jest dyscyplina.
Ale to jest związane z grupą, żeby zdyscyplinować grupę. Mówimy o doświadczeniu indywidualnym. Natomiast ja jestem taką osobowością, która nie lubi tego czegoś, ona jakby się wewnętrznie zmaga z tym. Więc jeżeli na przykład ja sobie bym powiedział, że musi być, nie wiem, załóżmy pół godziny dziennie, to bardzo często by było tak, żebym nie znalazł te pół godziny. Więc u mnie na przykład, tak jak teraz tu u sióstr mieszkam sobie w takim kontenerze, to tam pismo jest cały czas otwarte. To znaczy, że ja rano sobie tam trochę więcej czasu poświęcam, no nie wiem, dzisiaj to było 20 minut, kiedy sobie to czytam, tak? Ale to nie jest tak, że ja zamykam, już mam skończone. Bo ja sobie tam potem po południu trochę jeszcze raz tam zajrzę do tego, przeczytam.
A do tego samego?
Do tego samego. Wieczorem, nie? Dopiero jutro przewrócę kartkę, nie? Chyba, że tam mnie coś gryzie, coś mnie niepokoi, no to wtedy nie przewracam kartki, tylko jeszcze tam to dalej żuję.
Czasami nic nie wyobrażasz sobie, nic nie myślisz, tylko czytasz.
Jak to słowo tam mnie właśnie nurtuje bardzo, nie? No to jest też właśnie taki dla nas znak, żeby może przedłużyć to lekcję divina troszkę w tym, co nazywamy studium. Czyli właśnie, żeby może sięgnąć po jakiś komentarz, może sięgnąć do jakiegoś słownika, może sprawdzić, jak to jest w innych językach, żeby to słowo trochę mi nabrało, jakby osadzić je trochę w szerszym kontekście, ale nie dodaje nic do tego. Jakby cały czas jest wokół tego samego zdania, nie? No to powoduje, że wiesz, jeżeli tak się czyta, no to ja nie muszę się uczyć Słowa Bożego na pamięć. Ono po prostu wnika. To jest, my to nazywamy spontaniczne przyswojenie Słowa. Nie? Czyli tego, że poprzez takie ruminacje to Słowo wnika. No. Potem rozmawiasz z kimś i nie jest trudno mi, wiesz, znaleźć jakiś fragment, czy wrócić do jakiegoś fragmentu. Nie tylko nie dlatego, że ja tam, wiesz, się uczę tego na pamięć, tylko dlatego, że no, to jest mój codzienny pokarm. No. I więc ja nie mówię, wiesz, 20 minut, 15 minut. Im częściej, nawet krócej, ale częściej, nawet, wiesz, jak tam to słowo tam cię dotyka, zapisać sobie na kartę, przywieźć na lodówkę, nie wiem, zabrać ze sobą do samochodu. Więc żeby ono cały czas tam się... Dać sobie czas na to. Dopiero jak ono wybrzmi, a naprawdę jest taka sytuacja, że po tygodniu, tam trzech dniach, nie wiem, może nawet miesiącu, ono wybrzmi i zostawia taką przestrzeń ciszy, to wtedy jest dopiero zachęta do tego, żeby pójść dalej. Więc rzeczywiście trzeba mieć dużo cierpliwości. Ale uspokajam, nie trzeba w ogóle przeczytać Pisma Świętego.
Nie trzeba. To dobrze, to brzmi dobrze, naprawdę. Ale jest to bardzo trudne właśnie, żeby ta przemiana w taki sposób następowała. Nie, że dziś te wyobrażenia odpadają. Coś, co jest taką, powiedzmy, ludzką czasem siłą, ale czasem widzę, że w życiu duchowym to niekoniecznie może być też przeszkodą.
Wiesz, pytanie jest zawsze takie, jak spotkać się z Bogiem na modlitwie? Jak spotkać się ze Słowem w Lectio Divina? Czyli nie tyle pytanie, jak mogę spotkać się z moimi wyobrażeniami, bo zawsze jest ta cieniutka granica pomiędzy tym, czy Słowo, które czytam, jest inspiracją do moich rozmyślań i wyobrażeń, czy ono jest Słowem, czyli przedmiotem mojego przeżuwania. Nie?
Ten, a to znowu praca do umysłu, nie? To znowu jest praca z umysłem. Tak. Uczucia wtedy? Gdzie jest miejsce
uczuć? Mogą się pojawiać, nie?
W trakcie czytania?
W trakcie, po... To jest coś takiego...
Czytasz czymś takim mechanicznym czytanie, dlatego tak się pytam, gdzie uczucia, nie?
To jest wrażenie. Wrażenie jest takie, nie? Mi się wydaje, że dzisiaj człowiek ma dużo trudność z tym, ponieważ po pierwsze my jesteśmy nastawieni na szybki efekt. Nie? Że jeżeli coś nie przynosi szybkiego efektu, to da długofalowość, że to tam... No, czytać, nie? No to słabo, nie? Ale to jest taka droga mądrościowa, że to nie jest kwestia tylko przyswojenia na poziomie intelektu, ale tak długo to żuję, aż się tam ta zapadka gdzieś otworzy i to mi wpadnie tak, że to już jest moje, nie? Już mi tego nikt nie wyrwie. Ja już tego już nie, to nie jest już kwestia tego, że jakby zapomnę. Więc jakby ta długofalowość też trochę, tak mówię, zniechęca, że tak powiem. Natomiast druga sprawa jest też taka, że jakby patrząc na taką metodę, myślimy właśnie, że to jest takie automatyczne. Ale ja tego tak nie odbieram, dlatego że oczywiście w pierwszym, tak samo jak z medytacją, jak uczę medytacji, to pierwsze wrażenie może być takie, że to jest bardzo techniczne. No bo trzeba powiedzieć, jak siąść, jak oddychać, jak połączyć. No więc ktoś, jak uczestniczy w czymś takim pierwszy raz, to mówi, no tak, no ale gdzie to jest spotkanie z Bogiem, jak to mówimy głównie o technice. Ale z czasem oczywiście widzimy, że to bez tej techniki by było trudno zatrzymać się w tym dyskursywnym myśleniu. To samo jest z tą metodą. Mówimy o tym, no to patrzysz na to i mówisz, to jest bardzo takie mechaniczne, automatyczne. Ale się okazuje, że na przykład jest coś takiego, to jest też, to z siostrami też żeśmy poruszali to na rekolekcjach, na przykład nasza liturgia. Bo to jest między innymi owoc tego ruminacją. My 3,5 godziny dziennie spędzamy w kościele, recytując psalmy. No nie ma nowych psalmów, my cały czas recytujemy te same. No dzień za dniem te same psalmy, nie?
Dużo czasu w ciągu dnia.
Tak.
Są normalny człowiek.
No to sobie wyobrażasz.
I
teraz wiesz, dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że słowo jest żywe, to znaczy, że moje doświadczenie dziś, teraz, w tym momencie, to, co przeżywam, to może być, nie wiem, napięcie, może być radość, może być cokolwiek, nie? Ono wybrzmiewa w słowie, które recytuję. I może być na przykład tak, że ja nazywam do końca te uczucia, po prostu nie mówiąc o nich, ale śpiewając ten werset. Nie? Że ten werset jakby ten werset, dlaczego on cię dotyka? Dlatego, że on wydobywa coś z głębi, coś,
tak,
co jest
ale
twoje.
Ale tego nie wiem, bo tego tak, nie przetwarzam
właśnie,
sobie
nie przetwarzam,
intelektualnie,
tak.
Co takiego mi
tak,
w tym
tylko, że po prostu
zmieniło.
Pozwalam, żeby razem z tym wersetem to wybrzmiało, tak. Nie? Żeby to wybrzmiało. I teraz bardzo często z tym jest związane to, że jak to wybrzmiewa, no to zobacz, masz też takie doświadczenie przez ten eksperyment tygodniowy, że jakby cały czas to, nawet nie słowo, ale to coś takie, nie? Taka przestrzeń...
Nie, to zdanie, wiesz,
tak,
no, ja często je powtarzam.
Tak, przestrzeń serca, umysłu, że to się, my to nazywamy jubilacją, czyli takim recytacją bez słów. Nie? Czyli takim, jak jeśli serce wyraziło się w słowach, albo słowo dotknęło serce, to pozostaje taki śpiew bez słów, takie uniesienie, które jest może uniesienie to tak brzmi egzaltowanie, ale to jest takie poruszenie, nie? Które mi towarzyszy potem niezależnie od tego, co już tam robię. Więc ten automatyzm, on jest bardzo taki no nieprawdziwy. Znaczy może on być związany z pierwszym wrażeniem, ale to wrażenie nie jest kompletne.
A to jest właśnie ciekawe, bo ja nawet się nie zastanawiałam, czemu ten werset, nie? Nie zastanawiałam się, wiesz, nie analizowałam go, jak to ma, teraz się ma do mojego życia i tralala, do całej tam okoliczności, sytuacji, uczuć, myśli, przeżyć i tak dalej, nie? Żeby to zostawiłam zupełnie...
Dzwonię, widzisz na obiad.
A wiesz, bo jeszcze coś ważnego mi się teraz przypomniało. Chciałam jeszcze to powiedzieć, że jak ty mówiłeś o tym właśnie, o tej zmianie umysłu poprzez czytanie słowa, no to mi się to kojarzy z drugim krokiem w psychoterapii, bo pierwszy krok to jest przyjęcie siebie to, jakim jestem, poznanie siebie i zobaczenie jakby rozłożenia mapy i zobaczenia, aha, tak to wygląda, w głowie miałam taką wizję siebie, czy dążenie do tego, a tutaj mapę mam, jaką mam. Nie, chciałabym dokończyć, bo potem mi to gdzieś ucieknie, a nie potrafię składać filmów jeszcze, to dlatego dokończmy to, dobra? Drugi krok jest takim pytaniem, taki jestem i czy chcę taki być.
Tak.
Czyli już tutaj wchodzi wybór. Czyli to, co ty mówisz, kiedy tą przestrzeń zaczynam napełniać słowem, jakby patrzenie na siebie, jakby szukanie Boga, ale też miejsce człowieka względem Boga, czyli to jest ten moment, jak to powiedzieć, tej pracy, czy chcę taki być, czy chcę być inny. Czyli już ten, pojawia się już ten wybór, ale to wybór, który jest decyzją, który jest związany no, z odniesieniem do słowa, czyli już mam tą przestrzeń, odnoszę się. Bo trzecim krokiem psychoterapii, już ostatnim, jest to, jeśli zechcę, mogę to zmienić. Czyli tutaj przez eksperymentowanie ze swoimi zachowaniami, interpretacją, myślami, czyli całym tym umysłowym już aspektem. I tutaj jakby też mi się teraz to zaczyna łączyć, nie? Jeśli chcę, mogę to zmienić i być, no właśnie, jak to powiedzieć, tym człowiekiem, nie wiem, względem Boga, który jest w Biblii, nie wiem, jak to powiedzieć, nie, to jest... odkrywanie tej tożsamości w sobie.
Ja bym to nazwał tak, no. Słuchając cię, nazwałbym to tak, że słowo, które słyszę, jest dla mnie punktem weryfikacji, czyli spojrzenie na to i jednocześnie zaproszenie. Nie? Jeśli chcesz, możesz to zmienić, możesz iść tą stroną, możesz iść tą drogą. Ta droga ci pokaże, co znaczy jakby ten drugi etap, jeśli chcę, mogę, to jest takie zaproszenie. Nie? Czyli jakby to jest też moc słowa, które nie jest kwestią takim, że on mnie przynagla tam do czegoś, on mnie zaprasza. Nie? Jakby wabi mnie cały czas w inną stronę. Pozwala mi jakby wejść w inną przestrzeń życia, czyli w przestrzeń mądrości. Nie? Czyli jakby jeśli chcesz, możesz być wolny. Jeśli chcesz, możesz być mądry. Nie? To, co ci proponuję, to jest droga wolności, to jest droga mądrości. Nie? I
jeśli
teraz
chcesz,
rozumiem.
Może być łagodny.
Tak.
Tak? Może być cierpliwy.
Tak, tak.
To jest właśnie, teraz mi się to połączyło, ale chodzi o to, że to nie jest, że ktoś mi z zewnątrz mówi, jak mam żyć, tylko to jest działanie słowa od środka, czyli to, co we mnie się drąży poprzez czytanie, to mnie prowadzi w tym, jeśli chcę, mogę to zmienić i za tym iść. Nie?
Amen.
Przestrzeń wyboru. Dziękuję.